zwykły przestępca czy cyberterrorysta. 26 kwietnia 2011:00. W wirtualnym świecie funkcjonują różni przestępcy, a wśród nich cyberterroryści. Co mają wspólnego z innymi przestępcami i jakie są między nimi różnice? Prawo do pobierania podatków i opłat skarbowych, jak również obowiązek dbania o bezpieczeństwo obywateli nieuchronnie leżą w gestii i państwa. Okazuje się, że szantaż, ściąganie haraczu i przymusowa opieka przedsiębiorców, osób fizycznych, a szczególnie ich nieruchomości, stały się już dawno domeną działalności przestępczej. Specjalizacja na szeroką skalę i ukierunkowanie ich aktywności na handel narkotykami, bronią i ludźmi, przestępstwa komputerowe i działania przeciwko środowisku oraz prawom własności intelektualnej. Korupcja i legalizowanie dochodów pochodzących z przestępstw w naturalny sposób stworzyły wiele powiązań o charakterze międzynarodowym. Równocześnie uzyskane środki finansowe, zdobyte doświadczenia i rozwój zaawansowanych technologii dały grupom przestępczym i organizacjom terrorystycznym możliwość popełniania przestępstw kryminalnych i dokonywania aktów terroru za pomocą zdobyczy technologii informacyjnej, przez co stały się doskonałym narzędziem do prowadzenia ich nielegalnej działalności związanej z cyberprzestępczością i z cyberterroryzmem. S. 167 897 terror w sieci komputerowej. Biorąc pod uwagę zakładane cele i zakres działania omawianych grup, można założyć, że cyberterroryzm bezpośrednio dotyczy aktów terroru dokonywanych przy użyciu techniki narzędzi informatycznych i może wywodzić się lub mieć związek ze zorganizowaną przestępczością. Ataki oparte na cyberprzestępczości i cyberterroryzmie są tańsze niż tradycyjne metody przestępczości zorganizowanej i działań terrorystycznych. Podjęte akcje, najczęściej całkowicie anonimowe i dokonane zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, są trudne do wyśledzenia i mogą dotyczyć olbrzymiej liczby celów i dużej liczby osób, analogicznie jak w przypadku tradycyjnej przestępczości. Zdarzają się działania wykorzystujące ataki komputerowe do szantażu i tym samym uzyskania korzyści finansowych, skierowane przeciwko instytucjom kapitałowym i korporacjom opierającym swoją działalność na udostępnianiu usług w sieci. Może to się wiązać z groźbami kierowanymi pod adresem wybranej instytucji, na przykład banku, dotyczących ujawnienia informacji o nieprawidłowościach i lukach bezpieczeństwa lub przeprowadzenia ataku destabilizującego działanie ich serwisów sieciowych. Warunkiem powstrzymania się od ujawnienia tych informacji lub zaniechania ataku mają być jakieś działania lub wypłacenie żądanej kwoty pieniędzy. Fakt, że liczba wszczętych postępowań w Polsce dotyczących przestępstw komputerowych w ostatnich latach oscyluje w granicach 1000 rocznie, nie oznacza, że problem nie jest o wiele poważniejszy. Spora grupa instytucji nie obawia się rozgłosu i nie chcąc tracić reputacji oraz prestiżu, na własną rękę załatwia wszelkie sprawy nadużyć w ich systemach informatycznych i usługach udostępnianych na zewnątrz, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, terrorystyczną czy cyberterrorystyczną, można zaobserwować pewną prawidłowość utrudniającą prewencyjne i represyjne działania organów ścigania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. W każdym przypadku stosowane są przez te grupy instrumenty zapewniające zmowę milczenia i zmuszające ich członków do posłuszeństwa poprzez siłę zastraszania albo wewnętrzną więź wynikającą z przynależności do danej grupy wyznaniowej czy światopoglądowej. S. 167 898. Czy złodziej może mieć coś wspólnego z terrorystą? Należy się zastanowić nad tym, czy istnieją zależności łączące zorganizowane grupy przestępcze opierające część swojej działalności na przestępczości komputerowej z terroryzmem, w tym cyberterroryzmem. Ponieważ powiązania między tymi grupami daje się odnaleźć już teraz, istnieją przesłanki, by zależności te potwierdzić. Można zaobserwować, że w ostatnich latach coraz bardziej dominuje technologia, czego naturalnym rezultatem będzie wzrost przestępstw z nią związanych. Nie stanowią już nawet problemu zautomatyzowane instalacje przemysłowe, czego dowodem było stworzenie na przykład robaka internetowego o nazwie Stuxnet, pozwalającego na włamywanie się i przejmowanie kontroli nad instalacjami przemysłowymi sterującymi pracą maszyn, pomp wodnych, silników i zaworów w elektrowniach, fabrykach czy też rafineriach. Faktem stało się również wykorzystywanie do działalności przestępczej coraz bardziej rozwijającej się telefonii i internetowej VoIP, Voice over IP, gdzie słabo zabezpieczone centrale padają ofiarą przestępców wykorzystujących je na koszt ich właścicieli do wykonywania połączeń telefonicznych. Również tych na płatne numery lub jako tak zwane węzły pośredniczące albo przesiadkowe pozwalające ukryć lub utrudnić wykrycie źródła ataku. S. 167 899 Zagrożone kraje. Zorganizowana przestępczości i terroryzm mogą rozwijać się w stopniu zależnym od poziomu wyszkolenia służb państwa odpowiedzialnych za zwalczanie tego typu aktywności. Działalność tych grup zależy również od posiadanych instrumentów prawnych i narzędzi. Tymczasem skuteczność przestępstw komputerowych i aktów cyberterroryzmu jest zależna od stopnia zinformatyzowania państwa, jego społeczeństwa i posiadanych elementów infrastruktury krytycznej opartych na technologii. Najbardziej zagrożonym krajem na ataki cyberterrorystyczne są Stany Zjednoczone, z uwagi na stopień zautomatyzowania i zinformatyzowania przemysłu oraz gospodarki. Do grupy państw, dla których atak cybernetyczny mógłby spowodować olbrzymie szkody, należą również Korea Południowa, Chiny, Niemcy, Francja i Wielka Brytania. W przypadku tradycyjnej przestępczości, dopiero po dokonaniu nowego przestępstwa wypracowuje się metody, narzędzia oraz techniki zapobiegania, wykrywania i zwalczania określonego rodzaju czynu zabronionego. Gdy zdarzenia występują w sieci komputerowej, istnieją szanse, by środki zaradcze wdrożyć jeszcze przed atakiem. Warto się zastanowić, jak problem ten wygląda w Polsce. Czy rzeczywiście jesteśmy na tyle uzależnieni od rozwiązań teleinformatycznych, że potencjalny zamach cyberterrorystyczny mógłby zakłócić nasze życie lub funkcjonowanie organów administracji publicznej, czy też jakąś część infrastruktury krytycznej? Zastanawiające jest również to, czy jesteśmy na tyle przygotowani, aby w miarę wcześnie wykryć objawy i zapobiec ewentualnemu zamachowi cyberterrorystycznemu? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Autor: Andrzej Machnacz jest funkcjonariuszem pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji.